W trakcie tych rekolekcji pójdziemy dwiema ścieżkami. Jedna ścieżka to konferencje, gdzie będziemy czytać pieśń nad pieśniami. Natomiast te trzy homilie w trakcie mszy. Chciałbym, żebyśmy się wybrali w tych homiliach trzy razy nad jezioro. Trzy razy na spotkanie, kiedy Pan Jezus spotyka swoich uczniów właśnie na wodzie. Za każdym razem w inny sposób. Dlatego, żeby zobaczyć, jak w tym wszystkim, o czym będziemy mówić, jak w naszym szukaniu tego, co to znaczy być mężczyzną i kobietą, tego, co to znaczy budować związki, tak żeby to miało sens, jak w tym wszystkim obecny jest Pan Bóg. I zrobimy to właśnie nad wodą, bo to jest taki teren, który jest dosyć niebezpieczny, a tym jest, myślę, budowanie związków i tym jest poszukiwanie tego, kim jesteśmy. Więc zobaczymy, jak Pan Jezus i uczniowie zachowują się wtedy, kiedy są w niebezpiecznych warunkach. Tę Ewangelię, którą dzisiaj słyszeliśmy, trzeba ją zobaczyć z dwóch stron. Trzeba ją zobaczyć najpierw ze strony uczniów, a potem zobaczyć ze strony Pana Jezusa. Mamy uczniów w dosyć nietypowej sytuacji, dlatego że Pan Jezus ich prosi, żeby zrobili rzecz trochę bezsensowną. I stąd ni zowąd mówi im, żeby wieczorem po zachodzie słońca wsiedli do łodzi i żeby popłynęli nie wiadomo gdzie. Gdyby jeszcze było wiadomo, gdzie mają płynąć, gdyby było jakieś miejsce, do którego mają dopłynąć, to w porządku. Można wtedy pomyśleć, Pan Jezus ma jakiś plan, coś chce zrobić. Natomiast Pan Jezus wsadza ich do łodzi, sam odchodzi, nie jest z nimi i każe im płynąć. Nie wiadomo dokąd, nie wiadomo, gdzie się mają spotkać. Nie ma tu mowy o żadnym miejscu, do którego mieliby oni dopłynąć, a Pan Jezus jakoś inaczej tam dotrze. No i oni, jak posłuszni uczniowie, to robią. Wsiadają w łódkę i płyną nie wiadomo gdzie. Wiatr jest dość przeciwny, więc się męczą. Jest napisane w wersji bodajże Łukasza, tej samej Ewangelii, że upłynęli przez te 7 godzin, bo tyle mniej więcej płynęli do tej czwartej straży nocnej, upłynęli tyle, ile można upłynąć przez godzinę przy normalnych warunkach atmosferycznych. Więc oni się strasznie męczą. To jest męczarnia o tyle nieciekawa, że właśnie nie wiadomo dokąd, nie wiadomo po co, nie wiadomo gdzie jest Pan Jezus, nie wiadomo czego chce. Myślę, że po 7 godzinach takiego płynięcia z każdego wychodzą jego takie najgorsze strony. Kiedy się przez 7 godzin płynie bez sensu i się widzi, że tak naprawdę stoi się w miejscu i niewiele się płynie. Kiedy się nie wie, dokąd się płynie. Kiedy się nie wie, gdzie jest ten, który kazał płynąć, to człowiek zaczyna się denerwować. To z człowieka wychodzą wszelkie niechęci. Oni są w takiej sytuacji. I myślę, że bardzo często nam w naszym szukaniu tego, co to znaczy, że my jesteśmy mężczyznami i kobietami, co to znaczy, że związki, które budujemy, mają dać szczęście. Jesteśmy w takim momencie. To myślę, szczególnie wiedzą małżonkowie tak po 20 latach małżeństwa. Że dobrze, płyną rzeczywiście i to Pan Jezus kazał, bo to powiedział na ślubie, żeby razem płynąć i po 20 latach wydaje się, że stoją w miejscu. Trochę nie wiadomo, dokąd to wszystko może zmierza, bo może jest tyle trudności po drodze i tyle niezrozumienia albo kłopotów, że trochę nie wiadomo po co. Mało tego, trochę nie widać tego Pana Boga, który gdzieś by tam miał być na horyzoncie i który miałby to wszystko jakoś dobrze zakończyć. Najgorsze w tej Ewangelii jest to, że kiedy się już Pan Jezus zjawia, to oni nie mają pojęcia, że to jest On. Oni są już tak zmęczeni i wyczerpani tym, co robią, że myślą, że to zjawa, tak napisano w tej Ewangelii. Nie mogą Go poznać. Myślą, że to jest jakiś duch. Myślą, że to na pewno nie ten, którego znają. Myślę, że warto tę Ewangelię trochę w ten sposób poczytać, zobaczyć w niej to, gdzie się znajdujemy czasem w życiu. W związkach albo może właśnie w braku związku. I to, że człowiek ciągle tęskni i jest samotny i to idzie donikąd. I nie wiadomo, co dalej. I Pan Jezus może nawet jakoś tam majaczy na horyzoncie, ale właśnie majaczy. Nie wydaje się, żeby dawał jakąś jasną drogę tego, co to ma z nami być. To jest jedna strona tej Ewangelii. Druga strona tej Ewangelii to jest strona Pana Jezusa i myślę, że warto zobaczyć, jak On się tam w tym miejscu, na tym jeziorze znalazł. Otóż na początku tego rozdziału Mateusza Pan Jezus dowiaduje się, że zginął Jan Chrzciciel. Przychodzą uczniowie i mówią, że Jana Chrzciciela ścięto w więzieniu. I Pan Jezus na tą wiadomość, jak pisze Mateusz, chciał się usunąć na miejsce pustynne. Mówiąc najkrócej, Pan Jezus chciał się wypłakać pewnie. Jan Chrzciciel to jest jeden z największych przyjaciół Pana Jezusa. To jest człowiek, którego łączy z Panem Jezusem więź zupełnie niezwykła. I kiedy Pan Jezus dowiaduje się, że on nie żyje, to chce się pewnie z tym sam zmierzyć. Chce zostać sam po to, żeby przepłakać taką stratę. Zresztą to jest, myślę, taka więź, którą wszyscy panowie powinni prześledzić. To, w jaki sposób ci dwaj mężczyźni budują swoją przyjaźń, bo to jest niezwykłe. To są dwaj mężczyźni zupełnie w tym samym wieku, którzy narodzili się w niezwykłych okolicznościach i łączy ich wspólna misja. Natomiast jest niezwykłe to, jak nawzajem ustępują sobie miejsca. Jest taki fragment, kiedy arcykapłani donoszą do Pana Jezusa, że ponoć Pan Jezus więcej chrzci, czyli mówiąc krótko, jest bardziej popularny. Co robi Pan Jezus? Przestaje chrzcić. Idzie do wiosek, które są gdzieś na uboczu, po to, żeby Jan mógł być na widoku. To jest męska przyjaźń. To jest takie współzawodnictwo, które ustępuje miejsca drugiemu, które się nie boi o to, że straci się ważność. Pan Jezus nieustannie chce, żeby Jan się przypadkiem nie poczuł niepotrzebny, żeby Jan się nie poczuł kimś nieważnym. Ale to mniejsza o to. Pan Jezus dowiaduje się, że Jan nie żyje. Pan Jezus chce usunąć się na bok i chce się z tym zmierzyć. Więc wsiada z uczniami na łódkę i płyną na drugi brzeg. Oczywiście cały tłum się o tym zwiedział i dziwnym sprintem, brzegiem obiegają to jezioro i kiedy Pan Jezus dopływa na drugą stronę, to tam już czeka 5000 ludzi. Więc Pan Jezus wtedy wysiada z łodzi. Napisano u Mateusza, że zdjęła go litość nad nimi, więc zaczął ich nauczać i uzdrowił ich wszystkich chorych. Potem był wieczór i okazało się, że oni są głodni, więc Pan Jezus im rozmnożył chleb i potem się usuwa na bok, jakby czekał cały dzień na to, żeby wreszcie zostać sam. I to jest właśnie ten wieczór. To jest ten wieczór, kiedy Pana Jezusa jakby trochę nawet nie obchodzi, co się będzie działo z Jego uczniami. Mówi, wypłyńcie gdziekolwiek, po prostu dajcie mi spokój. Po prostu pozwólcie mi pobyć trochę samemu, dlatego że Jan Chrzciciel nie żyje. Dlatego że ja muszę coś z tym zrobić. Ja nie mogę tego faktu od tak jakoś przejść. I kiedy oni spotykają Pana Jezusa na środku jeziora, kiedy chodzi po wodzie, to jest Pan Jezus, który jest, można powiedzieć, upłakany po swoim przyjacielu. Z ich strony to jest jakaś zjawa. To jest ktoś, kogo nie poznają. A ze strony Pana Jezusa to jest ktoś, kto jest najbliżej człowieka, jak się tylko da. Bo to jest Bóg, który cały dzień szuka sposobności na to, żeby płakać po swoim przyjacielu. I bardzo możliwe, że często w naszym życiu i w tym, co się dzieje w naszej drodze życiowej, w tym, jak próbujemy pójść i odnaleźć to, kim mamy być, próbujemy zbudować związek, albo nieustannie go szukamy, albo próbujemy ratować ten, który się rozpada, to z naszej strony Pan Bóg wydaje się w tym wszystkim daleki. Ze strony Pana Boga On już bliżej być nie może. To jest ktoś, kto nieustannie płacze po swoich przyjaciołach. To jest ktoś, kto ciągle szuka czasu na to, żeby jakoś wejść w sam środek tego, co się źle dzieje na tym świecie. To jest, myślę, pierwsza perspektywa, którą chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Pierwsze jezioro, to miejsce niebezpieczne, w którym my jesteśmy. I zobaczyli Pana Jezusa właśnie takiego. Tego, który zna wszystko, co jest ludzkie. Tego, który zna smutek straty. Tego, który wie, jak nie wie, jak poradzić sobie ze śmiercią bliskich. Który doskonale wie, co to znaczy nie umieć sobie radzić z sytuacjami życiowymi, które go spotykają. Kiedy coś boli, kiedy nie wiadomo, jak przejść przez trudne rzeczy. To jest taki Bóg. Myślę, że warto na Niego tak nieustannie patrzeć, żeby Go poszukać w tym wszystkim, co nam się nieustannie przydarza.